Druga Księga Królewska, 5 rozdział. Przeczytam kilka wersetów z tej księgi. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Amarejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: a gdyby to mój pan zetknął się kiedyś z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. I wyczytajmy dalej. Kiedy Naaman już przychodzi do Elizeusza, od 9 wersetu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi, ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Par nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. A więc historia opowiada o waleszym człowieku, Naamanie, o którym czytamy, dowiadujemy się tutaj, że podczas jednej z wypraw nabawił się choroby, nabawił się trądu. Ta choroba zaczęła się rozwijać. Myślę, że wtedy w tym domu pojawił się smutek. I można powiedzieć, że to jest tak, jak człowiek przychodzi do lekarza i słyszy wyrok jakiś na swoje życie. No, musi pan swoje życie uporządkować. Ta choroba jest nieuleczalna. Po jakimś czasie nastąpi przedwczesna śmierć. Wyrok zapadł. Nic się nie da w tej sytuacji zrobić. Ale widzimy, że była tam jedna mała dziewczynka, która powiedziała do swojej pani, do żony Naamana, że jest prorok i gdyby kiedyś mój pan spotkał się z tym prorokiem, to wnet by został uzdrowiony. I czytamy dalej tą historię, że Naaman poszedł do tego proroka, zajechał swoim powozem, zajechał ze swoim orszakiem, stanął przed jego domem i miał pewne wyobrażenie, jak to się wydarzy. Pomyślał sobie, że wyjdzie do niego prorok, pomodli się do swojego Boga, położy rękę i zostanie on uzdrowiony ze swojej choroby. Ale widzimy, że zupełnie inaczej się stało. Prorok nawet do niego nie wyszedł. I prorok to jest, był człowiek, który przekazywał słowo od Boga. To nie była złota myśl proroka, który powiedział: idź teraz do tych uzdrowieńczych wód i tam się obmyj, a będziesz zdrowy. Ale on przekazał słowo od Boga. Słowo dla Naamana w konkretnej sytuacji, w konkretnym czasie. To było dane słowo od Boga dla niego. I powiedział: idź i obmyj się 7 razy, a będziesz uzdrowiony. I czytamy, że Naaman pomyślał sobie, że to jakieś dziwne. To po prostu on miał inne wyobrażenie, jak to ma się wydarzyć. Inaczej sobie to wyobrażał. I mówi nawet o tych wodach: czy w moim kraju są gorsze wody? Czy tam nie mogłem się obmyć? I tutaj widzimy, że Boże działanie może nas zaskoczyć, że Boże działanie często nas zaskakuje i nawet jest tak, że przychodzi pomoc z nieoczekiwanej strony. Możemy sobie coś wyobrażać, że powinno być w naszym życiu tak i tak i tak. Według jakiegoś schematu możemy sobie pewne rzeczy wyobrazić. Może u kogoś w życiu uzdrowienie czy jakaś pomoc przyszła w konkretny sposób i my tą historię znamy danej osoby i myślimy, że i w moim życiu tak musi nastąpić. Ale tutaj zupełnie inaczej się ta historia potoczyła. Bóg dał słowo. I kiedy Bóg daje swoje słowo, to również oczekuje naszego posłuszeństwa. To jest nasz krok wiary, że my poddamy się temu słowu, że pokażemy Bogu, że my uwierzymy, zrobimy ten krok. I tym krokiem właśnie było posłuszeństwo dla słowa, które było do niego dane, że on zanurzy się w tych wodach, a Bóg za tym słowem stoi i będzie uzdrowiony. I kiedy On tak uczynił. Widzimy, że zanurzył się siedmiokrotnie i wstał z tej wody i został uzdrowiony. Myślę, że musimy sobie czytać takie świadectwa, musimy czytać takie historie o Bożej łasce, o Bożej mocy, abyśmy również dodawali sobie otuchy, dodawali sobie wiary, abyśmy nie wątpili w Bożą moc, nie wątpili w to, że Bóg może uczynić coś w moim życiu, nawet coś, co jest niemożliwe. Kiedy ten człowiek Naaman usłyszał, zobaczył stan swój, zobaczył, co się dzieje, to on wiedział, że ta choroba jest nieuleczalna. I może widział w swoim życiu ludzi, którzy na tą chorobę już umierali, w jakichś cierpieniach oni umierali. Ale widzimy tutaj właśnie to, że Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych, że powołuje do bytu to, czego nie ma, że On może uczynić coś. Chociaż nasze zmysły, nasze oczy, to, co nas patrzymy, co wiemy, podpowiada nam coś innego zupełnie. Ale Bóg może uczynić cud w każdej sytuacji naszego życia. Ale wiemy, że ta historia ma również duchowe znaczenie dla nas. Ten trąd to jest obraz również grzechu. I tu jest napisane, że to był dzielny wojownik. On miał poważanie u swojego króla, u swojego pana, że miał wielokrotnie jakieś zwycięstwa w swoim życiu odnosił. A mimo tego zachorował. Wiecie, może tak się również w życiu naszym zdarzyć, że zachorujemy na jakąś chorobę i tą chorobę duszy naszej, duszy ludzkiej. I człowiek może gdzieś popaść, może gdzieś odejść, może zgrzeszyć, może tak się zdarzyć. I widzimy w tej sytuacji, że trąd, on rozwijał się powoli. Na początku było to mało widoczne coś na ciele Naamana. Potem przybierało to coraz groźniejszą formę. Na początku mógł to ukryć w jakiś sposób, pod ubraniem jakoś zakryć te zmiany na swojej skórze. Ale ta choroba postępowała i potem to zobaczyła żona, zobaczyli inni. I w życiu ludzkim jest tak samo. Grzech. Na początku człowiek może gdzieś skrywać w swoim sercu. Może tego nikt nie wie o tym, tylko ta jedna osoba wie, że coś się złego dzieje w jej sercu, że złe rzeczy dzieją się z nią. Ale jeszcze to w jakiś sposób ukrywa. Jeszcze tego inni nie widzą. Ale ta choroba się rozwija. Ten grzech się rozwija. Przybiera coraz większą, gorszą taką postać, bardziej widoczną. I wiemy również to, że grzech jest destrukcyjny. Destrukcyjny jest nie tylko dla tej konkretnej osoby, tak jak to było w przypadku Naamana, ale jest destrukcyjny dla całej rodziny, dla całego społeczeństwa. Kiedy ten grzech się rozkrzewia, rozrasta, to on niszczy również rodzinę. Niszczy to. I to mogą być różnego rodzaju grzechu. Może to być hazard, może to być alkoholizm, może to być po prostu sięganie po alkohol, może to być grzech cudzołóstwa. Różne grzechy mogą być. I na początku mogą być to takie, wydawałoby się nam, że nad tym panujemy w jakiś sposób, że kontrolujemy to, ale ten grzech się rozwija, on narasta i coraz bardziej nas przejmuje na kontrolę nad nami. I Naaman poszedł do proroka. Dzisiaj mamy Pana Jezusa i możemy przyjść z naszym problemem, z chorobą naszej duszy, możemy przyjść do Boga. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w kazaniu na górze, od 29 wersetu czytamy: jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby ciało miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. W kazaniu na górze jest wiele takich tematów poruszonych. Jest cudzołóstwo, jest nienawiść, nieprzebaczenie. Różne grzechy są przedstawione w tym kazaniu, ale wszystkie one dotyczą naszego ludzkiego serca. Myślę, że jest wielu ludzi na świecie, którzy w jakiś sposób skrywają swój grzech. Może bezpośrednio nie czynią pewnych rzeczy, ale w sercu jest jakieś złe pragnienie, zła pożądliwość. Złe rzeczy są skrywane. Może człowiek się kryć, nie czynić pewnych rzeczy z powodu strachu, z powodu jakiegoś wychowania, ale to nie znaczy, że tego nie ma w sercu. I Pan Jezus, kiedy mówi to kazanie na górze, to On dotyka serca ludzkiego. Mówi, że jeśli w sercu masz nieprzebaczenie, że jeśli w sercu masz nienawiść, to już jesteś mordercą. Jeśli patrzysz pożądliwie na kobietę, już jesteś cudzołożnikiem. A więc niekoniecznie tutaj Pan Jezus mówi, że nie jeśli czynisz, ale jeśli masz to w sercu swoim. I tutaj jest napisane, że jeśli oko twoje gorszy cię, to wyłup je. A jeśli ręka twoja, to odetnij ją. I to nam mówi o czymś duchowym. Pan Jezus nie mówi, żebyśmy wyłupywali sobie oczy nasze, czy odcinali sobie ręce nasze. Bo nawet jeśli człowiek by oślepił się, czy odciął sobie swoje ręce, czy to zmieni jego serce, człowiek sam z siebie nie jest w stanie zmienić swojego serca. Nawet jeśli byś pozbawił ręki swojej, czy oka swego. Ale tu jest coś pokazane nam, aby odciąć się. Oko, które patrzy na złe rzeczy, ono zaczyna tych rzeczy pragnąć. Te rzeczy zaczynają wchodzić do jego serca. A więc Pan Jezus mówi, odetnij się, przestań to robić. To jest to, na co patrzę. A ręka, ona oznacza już czyny. Odetnij się od tego, nie rób tego. Ale tu jest napisane jeszcze, że i odrzuć to od siebie. Odetnij, wyłup to oko i odrzuć je od siebie. Odetnij tą rękę i odrzuć to od siebie. I gdybyśmy sobie chcieli wyobrazić taką scenę, kiedy człowiek sobie wyłupuje to oko, czy odcina to rękę. A tu jest napisane, że jeszcze weź tą rękę i odrzuć ją od siebie. Ale czyli miej to w pogardzie. Miej ten czyn w pogardzie, miej ten czyn w nienawiści. To tak jak człowiek znajduje na przykład w domu jakąś taką niemiłą rzecz, jakiegoś pająka czy jakąś mysz na przykład, to co on robi? Bierze to z taką odrazą, to odrzuca. I Pan Jezus mówi, żebyśmy tak samo i my postępowali z grzechem. Wyłup to oko, a więc odetnij się od tego, na co patrzysz i miej to w pogardzie, miej to w nienawiści. Odetnij tą rękę, odetnij się od tego, co czynisz i miej to w nienawiści. Miej taką odrazę do tego czynu, który czynisz. I to mówi Pan Jezus w tej przypowieści. Nie mówi, żebyśmy to robili fizycznie, ale mówi o sercu. Ale jak ja mogę to zrobić? Co ja mogę zrobić w tej sytuacji? Ja mogę się od tego odciąć, ale sam swojego serca nie zmienię. I król Dawid, kiedy zgrzeszył, to czytamy w 51 psalmie, on opisuje, tak wylewa przed Bogiem swoje serce, mówi o swoich grzechach, ja znam występki swoje, one zawsze są przede mną, mówi do Boga, modli się do Boga i wylewa to serce i mówi, że uczyniłem to, co jest złe w oczach Twoich. Ale potem mówi, oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. I potem czytamy, serce czyste stwórz we mnie, o Boże, i ducha prawego odnów we mnie. A więc on ma świadomość, że jest grzesznikiem. I my musimy też o tym pamiętać, że jesteśmy grzesznikami. Ale on o co się modli? Stwórz we mnie serce czyste. Stwórz we mnie serce czyste. O Jezusie czytamy w jednym z proroctw, że miłujesz sprawiedliwość, a nie nienawidzisz nieprawości. To jest serce Jezusa. On taki jest. On nienawidzi grzechu, ale miłuje sprawiedliwość. I my mamy stawać się do Niego podobni. A więc również musimy mieć takie same serce, jak On ma. Mam nienawidzieć zła, nienawidzieć grzechu, a miłować to, co sprawiedliwe w oczach Bożych. Miłować to, co jest dobre w oczach Bożych. A więc sam z siebie tego nie mam, ale mogę przyjść do Jezusa i prosić. Stwórz we mnie serce czyste. Dajbym ten grzech nienawidził w swoim sercu. Dajbym miał siłę to odrzucić. Dajbym to miał w odrazie. Takie serce mi daj. Dajbym miłował sprawiedliwość. Dajbym miłował słowo Twoje. A nienawidził grzech tak, jak Ty nienawidzisz. Ewangelia to jest dobra nowina. Tak jak ten dowódca Naaman, kiedy zobaczył, co się z jego ciałem dzieje, że to ciało gnije, że to ciało się psuje, on poszedł do proroka i wziął to słowo i był temu słowu posłuszny. A kiedy my widzimy, co się dzieje w naszym życiu, że coś się dzieje w moim sercu złego, to ja również mogę przyjść do Jezusa i mogę prosić, mogę modlić się. Stwórz we mnie serce czyste. Dajbym ten grzech nienawidził. Dajbym miał to od razu, ten grzech w swoim sercu. A dajbym miłował sprawiedliwość i prawo Twoje. Ewangelia to jest właśnie dobra nowina dla tych, którzy są uniżeni, którzy są pokorni w swoim sercu, którzy potrafią przyjść i wyznać swój grzech i prosić Boga o łaskę.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym przekazać pozdrowienia. Byliśmy na konferencji w Woli Piotrowej w Bieszczadach i mogliśmy naprawdę przeżyć bardzo błogosławiony czas, bardzo budujące takie chwile, kiedy to Bóg działał i mówił do nas przez swoje święte słowo. Chciałbym przekazać takie serdeczne pozdrowienia, zwłaszcza od braci z Woli Piotrowej, od Czesława Wigłasza, pastora Janka Czyża, i również od wszystkich braci starszych. Prosili mnie, żeby przekazać te pozdrowienia. Również Tadeusz Krzok prosił, aby przekazać. Karol Rusnok, pastor z Puław, i również z Wisłoczka, pastor Rusnok, drugi z Wisłoczka. Także przekazujemy takie bardzo serdeczne pozdrowienia od nich. Ta konferencja była bardzo budująca i taka niezwykła. Przyjechał brat ze Stanów Zjednoczonych, który w tej chwili mieszka w Stanach. On poślubił siostrę z Wisłoczka. Mieli okazję poznać się w szkole biblijnej w Stanach Zjednoczonych, do której razem chodzili, uczęszczali. To było już przed wiele lat, jeszcze za czasów komuny. I ten brat naprawdę głosił bardzo zdrową naukę, bardzo czystą naukę, bardzo zdrową naukę i niezwykle budującą. Te wykłady tak szybko jakoś ten czas mijał, że nawet nie odczuwaliśmy kiedy, że to już tak długo, nie? Że siedzimy, słuchamy na przykład godzinę, a tutaj tak jakby to było 5 minut. Raz była taka sytuacja, gdzie w drugim dniu wygłosił kazanie, miała być przerwa, ale ludzie chcieli słuchać. Chcieli słuchać i była pieśń tylko jedna i on dalej zwiastował. A miał taki sposób zwiastowania, że pokazywał też sporo w obrazach i to było takie bardzo przemawiające, bardzo biblijne przede wszystkim i no niezwykłe. Tematem tych kazań to było przede wszystkim czyste życie, chodzenie w czystości, w moralności, w czystej szacie, no jak na amerykańskiego kaznodzieję, ponieważ stamtąd zazwyczaj ludzie spodziewają się zupełnie czegoś innego, to bracia niektórzy opowiadali, że on tutaj w Polsce usługiwał, zresztą chyba przez 10 lat w tej szkole w UST był duszpasterzem i nauczycielem, wykładowcą, ale była taka sytuacja, że on musiał zrezygnować, nie chciał dłużej uczestniczyć tam. Więc przez taki dłuższy okres czasu był w Polsce i kiedy zapraszali go do zborów, żeby usługiwał słowem, no mówili, no dobrze, fajnie, ale taki radykalny jest. Ale wiecie, tak naprawdę to wcale nie było radykalne, to było normalne nauczanie, zwykłe, normalne nauczanie, tak jak mówi Słowo Boże, tak jak mówi Biblia. I dla nas było to niezwykłą zachętą i potwierdzeniem, że bardzo wiele z tych myśli, z tych kazań my tutaj w zborze możemy też słyszeć. Takie naprawdę niezwykle budujące były te wykłady. Ja zamówiłem płytkę, jeżeli ktoś chciałby nabyć, są płytki po 20 zł, to chciałem od razu powiedzieć, że to nie zbór Woli Piotrowej, ani nie ich denominacja zajmuje się sprzedażą, tą dystrybucją, tylko to jest to The Recordings z Wisły. Przyjeżdża zawsze tam jakiś człowiek, który jest odpowiedzialny, który nagrywa i on później po prostu to rozprowadza, więc tak to wygląda. Można nabyć za 20 zł płytkę i naprawdę zachęcam, ponieważ bardzo dobrze się tego słuchało. Niezwykłe było to nauczanie, a jednocześnie takie proste i takie przemawiające, bardzo budujące. Myśmy wrócili naprawdę jak na skrzydłach, zbudowani i zachęceni. Także naprawdę bardzo błogosławiony czas. Otwórzmy Księgę Ageusza. przeczytamy z pierwszego rozdziału do 15 wiersza i potem jeszcze z drugiego rozdziału kilka wersetów. Drugiego roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szeatiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Aggeusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła, a kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę w nim się w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem. To dlaczego, mówi Pan zastępów? Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. I sprowadziłem też posuchę na kraj, i na góry, i na zboże, i na moszcz, i oliwę, i na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło, i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zorobabel, syn Szeatiela, i arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka, oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana, swojego Boga, i słów proroka Aggeusza, gdyż to Pan, ich Bóg, go posłał, i lud przejął się lękiem przed Panem. Aggeusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu: jam jest z wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szeatiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, tak że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga dnia 24 miesiąca 6 w drugim roku króla Dariusza. W siódmym miesiącu, 21 dnia miesiąca, doszło proroka Aggeusza słowo Pana tej treści: mów do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i arcykapłana Jozuego, syna Jehozadaka, i do całej reszty ludu: czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim wam się dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka. Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się. Gdyż tak mówi Pan zastępów, jeszcze raz za małą chwilkę poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów, i miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. Ta księga została napisana w okresie, kiedy lud Pana, lud Boży, powrócił z niewoli babilońskiej. Wiemy, że to był bardzo trudny okres dla nich, ten czas niewoli babilońskiej. I można to zobaczyć, jak oni przeżywali tą niewolę, jak bardzo tęsknili, jak bardzo ich serca były rozdarte. Można to zobaczyć w wielu miejscach Bożego Słowa, ale tak najbardziej w Psalm 137, gdzie jest to pieśń nad rzekami Babilonu, pieśń wygnańców, czyli pieśń tych, którzy zostali zniewoleni w Babilonie, czytamy: takie słowa: nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na wierzbach w tamtej krainie zawiesiliśmy lutnie nasze, bo tam żądali od nas słów pieśni ci, którzy nas wzięli w niewolę, a ciemieńscy nasi radości. Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu. Jakże mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi? Jeśli zapomnę Cię, Jeruzalem, niech uschnie prawica moja, niech przylgnie język mój do podniebienia, jeśli bym nie pamiętał o Tobie, jeśli bym nie wyniósł Jeruzalemu nad największą radość moją. Pamiętaj, Panie, synom Edomu, dzień Jeruzalemu, gdy wołali: zbóżcie, zbóżcie je aż do samych posad. Córko babilońska, pustoszycielko, błogosławiony, kto ci odpłaci to, coś nam wyrządziła. Błogosławiony, kto pochwyci roztrzaska niemowlęta twoje o skałę. A więc widzimy tutaj, jak wielki płacz, jak wielka tęsknota. Oni nie mieli radości, nie mieli w ogóle ochoty na to, by śpiewać. Oni tęsknili za swoją ojczyzną, za domem, za Jerozolimem, za Syjonem, czyli za świątynią. Tęsknili, po prostu tęsknili. Czytamy tutaj, jakie wyznania. Niech uschnie moja prawica, jeśli zapomnę Cię, Jeruzalem. Czy kiedy przychodzi taki trudny okres, kiedy przychodzi jakieś doświadczenie, to było straszne doświadczenie, to była okropna próba. Zachowały się takie historyczne też dokumenty na temat tego uprowadzenia do Babilonu. To wojsko babilońskie postępowało z nimi okrutnie, strasznie. Oni traktowali ich w taki bardzo okropny sposób. Wielu z nich nie wytrzymało nawet tej drogi i zmarło podczas drogi do Babilonu. Także to był bardzo trudny czas. I zwróćmy uwagę, że kiedy człowiek przeżywa taki trudny okres w swoim życiu, to jest takie powiedzenie, że jak trwoga, to do Boga. Jak trwoga, to do Boga. I dobrze, że tak możemy. I dobrze, że nawet w taki sposób Pan może się upomnieć i zwrócić naszą uwagę w Jego stronę, abyśmy zaczęli patrzeć na Niego, abyśmy zaczęli na Nim polegać. To jest dobrze, bo to może ocalić nas od śmierci wiecznej, od potępienia. To może zachować nasze życie, bracia i siostry. A więc widzimy, oni bardzo byli smutni, byli zrozpaczeni, chcieli wracać, mieli to pragnienie tylko, aby wrócić z powrotem na Syjon. I kiedy Bóg im to już umożliwił, kiedy oni znaleźli się, to tutaj czytamy, że Bóg posyła słowo przez proroka Ageusza, słowo karcące, słowo napominające. Dlaczego? Bo tutaj z tego tekstu wynika, czytałem też w takich źródłach trochę historycznych, że około 16 lat trwało, zanim oni w ogóle zaczęli zbierać się do czegokolwiek, aby zająć się Bożą świątynią. Tutaj płakali, tutaj wołali, tutaj modlili się, prosili Boga, ale kiedy Bóg im już to umożliwił, to czytamy, że zaczęli zajmować się swoimi rzeczami. Każdy krząta się wokół swojego domu. Prorok Ageusz mówi do nich: czy to jest czas, czy to jest właściwy czas, aby zamieszkać w domach wykładanych tafelkami. Więc zwróćmy uwagę, że tutaj nie jest karcenie za to, że oni mieszkają w tego typu domu, pięknym jakimś, wyłożonym kafelkami czy tafelkami, jak tu jest napisane. To nie w tym był problem. Ale prorok mówi do nich, Bóg poprzez proroka raczej, czy to jest właściwy czas. Bracia i siostry, jest wiele takich rzeczy, które my możemy robić w swoim życiu. Jest wiele takich rzeczy, takich spraw, które wcale nie są grzeszne, które mogą być dla nas nawet błogosławieństwem, ale czy to jest właściwy czas na to? Czy my umiemy, czy rozumiemy to, że nasze postępowanie rodzi jakieś konsekwencje? Czy my to wiemy? Więc to nie był czas na to, żeby oni budowali swoje domy, ale zgodnie z tym, co tutaj czytamy, to był czas na odbudowę domu Pana, czas na odbudowę świątyni, bo taka jest kolejność w Biblii, tak to zawsze widzimy. Czy Pan Jezus Chrystus nie powiedział: szukajcie najpierw Królestwa Bożego, najpierw i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Wszystko inne wam dam w swoim czasie, we właściwy sposób, według mojej mądrości, hojności, z każdym postąpię. Nikogo nie ominę, więc tutaj nie musimy się lękać, bać, ale jest najważniejszą rzeczą, abyśmy zobaczyli ten właściwy porządek, jaki ustala Bóg, jaki ustanowił Bóg. Pewne zasady, duchowe zasady, które naprawdę działają. I kiedy człowiek pomija te duchowe zasady, kiedy łamie te duchowe zasady, kiedy nie chce słuchać i postępuje według swojego przekonania, według swojego widzimisię, wówczas zazwyczaj ponosi taki człowiek konsekwencje, te duchowe konsekwencje, które są bardzo poważne, bardzo często są bardzo poważne. A więc widzimy, że Bóg posyła Aggeusza, aby ich skarcić za to, że w niewłaściwym czasie zajęli się tym, co wcale nie jest złe. Powiedzieliśmy o tym, że to jest dobre. Oni mogli mieszkać w pięknych domach, ale to nie był czas na to. To nie był czas na to. Pan oczekiwał czegoś innego od nich. Bracia i siostry, jakże to jest ważne, abyśmy wiedzieli, że właśnie takie drobne rzeczy, te drobne decyzje nasze, które podejmujemy codziennie, one mają wpływ później na całokształt. To, jak żyjemy dzisiaj, to, jakie decyzje dzisiaj będziemy podejmować, tak będzie wyglądało nasze życie w przyszłości. A dzisiaj wygląda tak, nasze życie, tak dzisiaj wygląda w duchowy sposób, jak żyliśmy kiedyś, wcześniej. Zbieramy owoc, zawsze coś siejemy, zawsze coś siejemy i zawsze coś zbieramy. Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie i Pan chce, abyśmy zrozumieli tę zasadę, że jesteśmy świętym ludem Pana, że należymy do Niego, że On nas odkupił, że ma do nas prawo. Nawet w liście do Koryntian Paweł mówi: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? Czy nie wiecie o tym, że Bóg mieszka w was przez Ducha Świętego? Jesteście świątynią Bożą. Kościół jest świątynią Bożą, w której mieszka Bóg, w której mieszka święty Bóg. I drogoście kupieni. To jest ta cena krwi Pana naszego. To jest tyle, ile było warte Jego życie w oczach Ojca. Tyle zapłacił za nas Pan Jezus Chrystus. Jak bardzo wysoką cenę zapłacił. Nie można było więcej już dać za nas, bracia i siostry. Sam Pan Jezus Chrystus oddał swoje życie za mnie i za ciebie. Dlatego możemy być częścią domu Pańskiego. Dlatego możemy być w Kościele Pana Jezusa. Dlatego możemy nazywać się dziećmi Bożymi, że On nas zbawił, że On to uczynił dla nas. My nic do tego nie możemy dodać. Absolutnie. To jest łaska Boga. To jest całkowicie Jego zasługa, że staliśmy się własnością Pana. A więc jakże to jest ważne, byśmy dbali o ten Boży dom, abyśmy dbali o ten dom, by on nie leżał w gruzach, tak jak tutaj czytamy. Robicie wszystko, krzątacie się wokół swojego domu, mieszkacie w pięknych, wygodnych domach. To nie jest coś złego, w tym nie ma nic złego. Ale zło polega na tym, że często zajmujemy się właśnie tymi sprawami, a dla Pana zostawiamy jakiś tam może, powiedzmy, no nie wiem, takie ochłapy, takie resztki poświęcamy Bogu. Jakże to jest ważne, byśmy my rozumieli tą zasadę, bracia i siostry, że to te małe liski psują, niszczą winnicę Pana. Możemy czytać o tym w pieśni Nad pieśniami. Wiemy, że winnica to jest inny symbol jakby kościoła, zgromadzenia pańskiego. To jest symbol świątyni Bożej. I czytamy pieśń nad pieśniami w drugim rozdziale. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. A więc zwróćmy uwagę, że winnice zakwitają. Jest kwiat winnicy, to jest piękna winnica, gdzie jest pełno kwiatu, pięknego, dużo kwiatu, bo to coś mówi nam, że pojawi się owoc, że przyjdzie owoc, ale kiedy te małe liski zaczną niszczyć te winnice, te małe grzechy, nam się wydaje takie drobne grzechy, one zaczynają niszczyć winnice, to niszczone są również te kwiaty. I w związku z tym nie będzie żadnego owocu. Można zniszczyć owoc, zanim on nawet powstanie. Można nie dopuścić nawet do tego, że on wyrośnie, że on pojawi się poprzez to, że człowiek czasami folguje sobie, pozwala sobie, pobłaża swojemu ciału. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, on dał nam takie słowo, może na chwileczkę otwórzmy ten list dla przypomnienia, przeczytamy z listu do Efezjan. To jest 4 rozdział listu do Efezjan i 20 wiersz. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z Jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Czytamy tutaj, że brak tej przemiany, brak przemiany powoduje to, że jesteśmy zgubieni, na nowo zgubieni, którego gubią zwodnicze żądze. Zewleczcie z siebie starego człowieka, stary człowiek. Kto to jest? Co to jest ten stary człowiek? To jest nasze dawne postępowanie. To jest nasza stara natura, to jest ta grzeszna natura, którą mamy, posiadamy od urodzenia, która jest w nas. Ona zawsze jest w nas i to nie jest pocieszające, ale to powinno wyostrzyć nas i uczynić takimi bardzo czujnymi. Ten brat, o którym ja opowiadałem, on również mówił w oparciu o ten fragment Bożego Słowa. I on przedstawił to w taki sposób, on powiedział, że to zewlekanie z siebie starego człowieka jest bardzo ważne, dlatego że my żyjemy teraz dla Boga, żyjemy dla Pana i Pan chce, abyśmy mieli zmienione myślenie, abyśmy mogli przyjąć te Boże standardy. Na przykład Pan Jezus powiedział, że lepszą rzeczą jest dawać niż brać. Jak my do tego podchodzimy? Pan Jezus powiedział, żeby miłować tych, którzy nas prześladują. Miłować, a nie przeklinać. Jak do tego podchodzimy? Możemy znaleźć tyle nauczania tej odwrotności w Panu Jezusie Chrystusie, Jego nauczaniu. To, co u człowieka jest wyniosłe, to, co człowiek jest w to zapatrzony, bardzo często jest to obrzydliwością w oczach Pana. Bardzo często jest to obrzydliwością w oczach Boga. Słowo Boże mówi nam wyraźnie i bardzo jasno określa, w jaki sposób mamy żyć dla Boga, jak mamy funkcjonować. I on opowiadał, że przyszedł do niego kiedyś człowiek z jego zboru czy z jakiegoś innego kościoła i on miał problemy z życiem moralnym, swoim życiem moralnym, miał wielkie problemy. I on powiedział, że ma takie problemy, że patrzy w internet, w jakieś nieczystości, ogląda to i nie umie z tym zerwać, nie umie przerwać oglądania tych rzeczy. Nie potrafi. A wówczas ten brat zadał mu pytanie, a ile ty czytasz Słowa Bożego, powiedz mi? I on powiedział, no tak czytam może 4 razy, 5 razy w tygodniu. A jak dużo go czytasz? No i on tak powiedział, 10, 5 minut. Czasami nie czytam codziennie. Czasami pomijam, czasami jest to nawet 2 razy w tygodniu. 10, 5 minut. I on powiedział do niego, spojrzał na niego i powiedział, w takim stanie rzeczy ja nie mogę ci pomóc. Czasami ludzie myślą, że przyjdą z czymś takim i nałoży się ręce, pomodli się, tak? I przyjdzie uwolnienie i koniec. I to już wszystko, tak? Ale tam w środku dalej człowiek jest niezmieniony. Tam w środku dalej jest tym samym człowiekiem. Dalej posiada tego starego człowieka, który funkcjonuje w oparciu o ten system skażony, o ten system wartości, który widzimy na świecie. Widzimy to na każdym miejscu. Widzimy to dosłownie wszędzie. On opowiadał, że kiedyś jego córka poszła do lekarza, 20-letnia córka, która jest dziewicą, i lekarz zaczął jej zadawać, jak robił rozeznanie, i zapytał ją, jak ona często współżyje. Ona tam na coś była chora. Ona powiedziała, że ona nie współżyje. A ten lekarz się tak spojrzał na nią. Tak jakby to było coś takiego bardzo dziwnego, staroświeckiego. I starał się tak jakby ją trochę ośmieszyć. I ona powiedziała, ja jestem chrześcijanką. Ja jestem osobą wierzącą. Wierzę w Boga. Dlatego żyję czystym życiem. Dlatego nie współżyję. I wiecie, świat będzie nam mówił i chciał nam to wpoić, że jesteśmy staroświeccy, że jesteśmy zacofani, że my przesadzamy, że jesteśmy, nie wiem, jacyś legalistyczni, że jesteśmy tacy czy tacy. Przesada. Świat będzie mówił, przesada, przesadzacie. Bracia i siostry, ci, którzy tak mówią, przesadza, przesadzacie, potem płaczą, zazwyczaj płaczą. Dlatego, że dopada ich ten robak, dopada ich grzech. I więc na czym polega ta przemiana? Człowiek, który żył w świecie przez tak długi okres czasu, patrzył, robił, wykonywał różne złe rzeczy, różne złe czynności. To już nie jest, nie chodzi o to, że ktoś musiał mordować, kraść i upijać się, czy brać narkotyki, ale może być zniewolony zupełnie innymi rzeczami, chciwością, gniewem, złością, krnąbrnością, wrogością, niechęcią do ludzi. Różne są rzeczy. To jest też ciało, to jest też świat, to jest też pochodzi z tego świata. Świat mówi, idź po trupach do celu, możesz rozpychać się łokciami. Czasami jest dawana taka rada, pamiętaj, jeśli byś nawet coś zrobił złego, i ktoś cię złapie za rękę, to ty mówisz, to nie jest moja ręka. Oni cię trzymają za rękę, a ty mówisz, nie, to nie jest moja ręka. To jest świat. To jest świat. To jest życie na kombinatorstwie, na cwaniactwie. To jest tak zwana integracja, gdzie coraz bardziej, coraz częściej jest to robione, promowane w różnych miejscach, w zakładach pracy, gdzie ludzie mają się rzekomo poznawać, a tak naprawdę prowadzi to do najgorszych rzeczy, do najgorszych rzeczy. A więc jak mamy się zmieniać? On powiedział do tego człowieka, że jeżeli chcesz przemiany, musisz zacząć czytać Słowo. I kiedy będziesz czytał to Słowo, to musisz znaleźć te miejsca w Słowie Bożym, które są przeciwne do tego, co ty sam sobą reprezentujesz. Czyli znajdujesz takie miejsca w Słowie Bożym, które zupełnie inaczej nauczają niż twoje poglądy, niż twoje przekonania. Na przykład ktoś musi mieć przekonanie, żeby iść na modlitwę. A Jezus mówi, a gdy się modlicie? To jest nakaz. W wielu miejscach możemy znaleźć, że Pan Jezus nie zachęca nas do modlitwy. To jest tak oczywiste, to jest tak normalne, to jest tak potrzebne, że my nie musimy mieć jakiegoś specjalnego przekonania, żeby się modlić. Więc kiedy znajdujemy takie miejsca, które są w opozycji do tego, w jaki sposób ja myślę, to on mówi, notujcie sobie to. Weź to sobie zanotuj, podkreśl. Wypisz to sobie na kartkę papieru. Wypisz to wszystko, co Słowo Boże do ciebie mówi. To, co sprawia, że jesteś, że Bóg jakby wykrywa w tobie tą opozycję poprzez Słowo Boże. Notuj to i czytaj to. Postaw to gdzieś w miejscu, gdzie często patrzysz, przed lustrem, na lodówce, gdziekolwiek. Czytaj, napełniaj się Słowem. Napełniaj się Bożym Słowem. Bracia i siostry, czy to jest dobra rada? Jak najbardziej dobra. To jest prawidłowa rada. To jest najważniejsza rada na świecie. My nie czytamy po to, żeby czytać i wiedzieć, co powiedzieć i żeby móc o kimś, z kimś tam porozmawiać na tematy teologiczne, ale czytamy po to, bracia i siostry, żeby wyprzeć tą starą naturę. Biblia mówi, jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, to się gniewaj na niego, tak? Jeśli ktoś przyjdzie i zrobi coś niewłaściwego w stosunku do ciebie, to co Biblia nas uczy? Przebacz, natychmiast przebacz. Żyj w wolności, nie żyj urazą. Jeżeli takie rzeczy wykrywam, że na przykład ja lubię kogoś napominać, nie sprawia mi to problemu, żeby pójść i kogoś napomnieć. Mam przekonanie, że mam słuszność, więc napominam. Ale kiedy ktoś coś, na coś mi zwróci uwagę, o, to już nie wolno. Ja potrafię się obrazić. Potrafię się zdystansować do takich ludzi. Potrafię się zamknąć i zdystansować. Ja będę unikał takich ludzi, ponieważ oni mnie dotknęli. Tak naprawdę modlimy się często, Panie, zmieniaj mnie, oczyszczaj mnie, uświęcaj mnie, Panie, kształtuj mnie. A kiedy Bóg to robi, to my się gniewamy. Bo jak ma Bóg zejść na tą ziemię? Przecież On przez Kościół człowieka wygładza postępowanie człowiek. Tak jak w przypowieściach Salomona czytamy, żelazo ostrzy się żelazem, ale człowieka postępowanie wygładza człowiek. My ścieramy się za sobą, my w różnych sytuacjach jesteśmy i nie możemy postępować w taki sposób, jak kiedyś, dawno, kiedy jeszcze Boga nie znaliśmy. I to jest naprawdę bardzo ważna zasada, dlatego że żyjemy na tym świecie. I on powiedział coś takiego bardzo ciekawego na temat żywienia, takiego zdrowego żywienia. On ze Stanów pochodzi, więc tam jest taki temat numer jeden teraz w tym kraju, to zdrowa żywność. Więc on powiedział, że teraz naukowcy odkryli taką zasadę, że jeżeli człowiek spożywa 1/5 takich rzeczy, które są niezdrowe dla organizmu, to nie będzie miało na niego większego wpływu. Jeśli będzie jadł te 4 części bardzo zdrowych, takiej zdrowej żywności, ale jeśli będzie nieustannie jadł coś złego, to po prostu jest takie powiedzenie, jesteś tym, co jesz. Jesteś tym, co jesz. Tak wyglądasz, jak jesz. To jest prawdą. Tym jesteś. I dokładnie tak jest z duchowymi rzeczami, bracia i siostry. Jeśli przebywamy długo w tym świecie, z ludźmi tego świata, to my widzimy różne rzeczy. I czy chcemy, czy nie chcemy, jest jakaś reklama, jest jakieś dziwne zachowanie, jacyś dziwni ludzie. Tego jest pełno. Ludzie nazywają to normą, normalnością. Zupełnie nazywają, nie krępują się już w niczym. Nazywają to normą, ale Bóg nie nazywa tego normą. Bóg ma swoje normy i my tego się chcemy trzymać. A więc ile my spożywamy tego pokarmu, ile spożywamy tego duchowego pokarmu, to ma naprawdę znaczenie. Jeżeli czytamy tak tylko po łebkach Słowo Boże i coś tam sobie weźmiemy, to tak naprawdę nie będzie to miało większego wpływu, jeśli chodzi o przemianę umysłu. A więc umysł można przemienić jedynie Słowem Bożym. Jedynie, kiedy czytamy je nieustannie, kiedy trwamy w tym Słowie, kiedy kochamy to Słowo, czytamy go, a czasami jest tak, że człowiek ma taki trudny czas. To Słowo nie smakuje. Można powiedzieć, że zaczyna smakować jak siano, jak trawa. Nie chcesz czytać. Bez względu na to, czy człowiek jest zwróćmy uwagę, że czasami tak jest, że człowiek jest chory, tak? Fizycznie jesteś chory. I jakieś tam lekarstwo niedobre zapisał ci lekarz. I ono ci w ogóle nie smakuje, ale przyjdzie poprawa. Przyjdzie poprawa. Będziesz zażywał regularnie to lekarstwo, systematycznie, tak jak masz rozpisane. Przyjdzie poprawa, przyjdzie uzdrowienie, przyjdzie ten moment. Więc jakże to jest ważne, byśmy rozumieli, że Słowo Boże nie zawsze musi smakować, nie zawsze musisz mieć płomiennego ducha, jak niektórzy to uważają. Ja bardzo rzadko mam płomiennego ducha, kiedy siadam do Słowa. Bardzo często muszę przezwyciężyć, bardzo często muszę się zmusić, bardzo często muszę się zdyscyplinować, aby czytać Słowo Boże, aby czytać je prawidłowo, aby wzrastać poprzez to Słowo. I to jest tak ważne, byśmy tym Słowem napełniali się. I kiedy widzimy te rzeczy, które są w opozycji do mnie, i tutaj muszę być szczery, naprawdę szczery przed Bogiem, że faktycznie jestem taki. To ja to zapisuję, ja czytam to częściej, ja modlę się o to, Panie, spraw, by to Słowo mieszkało w moim sercu, by ono mnie przemieniało. Zewleczcie tego starego człowieka, wyłapcie te liski, które niszczą winnice. To są grzechy, to są grzeszki, tak możemy to nazywać, liski, lisy, tak? Grzeszki, grzechy, nieważne jak to nazywamy, grzech po prostu czy grzeszek. To zawsze niesie spustoszenie i przynosi śmierć. I apostoł Paweł w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale tego listu, on mówi o takich cechach charakteru człowieka. 29 rozdział, 29 wiersz. Paweł mówi, są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, postępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. A więc widzimy tutaj cechy tak naprawdę starego człowieka. Stary człowiek może być pięknie ubrany, uperfumowany, tak? Przyozdobiony, pięknie ubrany, uśmiechnięty nawet i mówiący miłym głosem wtedy, kiedy trzeba. Ale wewnątrz Pan Jezus mówi, że jesteście jak groby pobielane. Czasami człowiek jest takim grobem pobielanym. Na zewnątrz pięknie wygląda, uśmiecha się. Na zewnątrz wszystko wygląda nienagannie, ale tutaj czytamy. Czytamy tutaj, jaki jest człowiek, tak naprawdę jaka jest natura, chciwość, nikczemność, nieprawość, zazdrość, morderstwa, zwady, podstęp, podłość, potwarcy, oszczercy, zuchwałość, pycha, chełpliwość, wynalazcy złego. To wszystko tutaj czytamy o tych rzeczach, jaki potrafi być człowiek. A apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, on mówi takie cechy człowieka czasów ostatecznych, jak będzie wyglądał człowiek czasów ostatecznych. I tak naprawdę jest to mowa o Kościele, który zeświadczeje, o Kościele, który mieni się, że żyje, a tak naprawdę jest martwy, o ludziach, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy, o ludziach, którzy uważają, że miłują Boga, ale tak naprawdę rozkosze są dla nich ważniejsze, przyjemności są dla nich ważniejsze niż Bóg. I tutaj my możemy czytać, to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni, czyli egoiści. Tylko ja i moja Danusia mi wystarczy. I Dyzio jeszcze. I koniec. Tylko ja, moja Danusia i Dyzio i zamknę się w czterech ścianach i nie chcę mieć z nikim nic do czynienia, ponieważ ludzie mnie denerwują. Ponieważ z tamtym ja nie mogę rozmawiać, bo on mnie denerwuje, działa mi na nerwy. Ja po co mam się denerwować? To jest samolubstwo, to jest najprościej uciec. To jest samolubstwo, to jest egoizm. Czy Pan Jezus tak postępował? Pomyślmy, czy On tak postępował. Ludzie będą samolubni, będą chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni. Dzieci, czy wy jesteście posłuszne rodzicom? To jest taki czas, bardzo trudny okres, gdzie jest tak wiele różnych pokus, gdzie widzimy, jak zachowują się młodzież tego świata. Czy chcemy to naśladować? Przecież to będzie kiedyś wszystko przez Pana zniszczone i sądzone. A Kościół będzie wywyższony. Więc tutaj czytamy o tych cechach. Ludzie będą zdradzieccy. Nie będzie można ufać. Jeden drugiemu nie będzie mógł ufać, ponieważ będą zdradzać jeden drugiego. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosza niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Więc bracia i siostry, jakże to ważne, by brać to słowo, czytać to słowo, pozwolić, by ono wzrastało w nas, byśmy to słowo siali do naszego serca, do umysłu. Ono będzie wzrastać w nas, będzie wydawać ten dobry owoc. Będziemy przemieniani na Boży sposób myślenia, kiedy czytamy Boże Słowo i czytamy Go dostatecznie. Czytamy Go nie jakoś tak legalistycznie. Nie można znaleźć jakiejś recepty, że tutaj 2 godziny musisz czytać, czy pół godziny. Po prostu sam musisz wiedzieć, czy jesteś już nakarmiony, czy naprawdę jesteś nakarmiony, czy wychodzisz z domu taki niedożywiony jeszcze. My to musimy sami rozeznać. Każdy z nas musi to sam rozeznać. Więc bracia i siostry, jakże ważne, byśmy brali Słowo Boże, byśmy nie pozwolili sobie na to, by ten stary człowiek nad nami panował. Ta stara natura zmuszała nas do tego, co diabeł nam podpowiada, szepcze. Więc Pan Jezus umarł za nas, bracia i siostry. Zapłacił za nas tą najwyższą cenę. I On zbawił nas i umieścił nas w Kościele. I Biblia uczy nas, że On chce, abyśmy żyli w jedności. Abyśmy byli zjednoczeni miłością. To jest to, co nas jednoczy, to, co trzyma Kościół razem. To jest ta miłość agape. O to mamy zabiegać, o to mamy się modlić, wołać do Boga, prosić Pana. Zwróćmy uwagę, że dom leżał w gruzach, a oni zajmowali się zupełnie czymś innym niż Bóg chciał. I dlatego jest to naprawdę wielka łaska, że Pan przychodzi z napomnieniem, że przychodzi ze słowem, że On chce nas upomnieć. I tutaj Bóg mówi dalej, zważcie, jak się wam powodzi. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, ale nie czujecie ciepła. Tak naprawdę, jeśli to przełożymy na duchowy wymiar, bracia i siostry, to jest to prawdą. Kiedy człowiek pomija Boga, on będzie zawsze taki niespełniony, zawsze będzie miał niepokój, zawsze nie będzie nasycony, nie będzie czuł się w taki sposób, że jego pragnienie jest zaspokojone. On ciągle będzie czuł tą pustkę, dziurę, nie będzie wiedział, dlaczego tak jest. Nie będzie wiedział. Będzie prosił o modlitwę, o posilenie, o wzmocnienie, podczas gdy nie tutaj jest problem. Wcale nie tu jest problem. Można prosić o taką modlitwę, ale jak się wraca do siebie, do domu i dalej żyje się tak, w taki sam sposób, dalej taki styl życia, dalej tak samo żyjemy, nadal pozwalamy na to, by świat miał większy wpływ na nas. Jaka jest społeczność między diabłem a Chrystusem? Jaka społeczność między światem? Kto staje się przyjacielem świata? Jakub mówi, staje się wrogiem Boga. Czasami ludzie tak dużo mają do czynienia z tym światem. Tak dużo mają do czynienia z ludźmi tego świata. Niektórzy umawiają się nawet z takimi ludźmi. Nie ma nic z tym złego. Nie ma. I to jest nawet dobre, ponieważ możemy zaświadczyć, powiedzieć o Jezusie. Mamy oczywiście możemy to czynić i powinniśmy to czynić, ale właśnie, aby nie stać się przyjacielem świata, by nie myśleć jak ten świat, by nie iść w tym jednym jarzmie z nimi, ramię w ramię. Później ludzie już idą ramię w ramię, nawet nie wiedzą, kiedy to się dzieje, nawet nie wiedzą, kiedy to się stało, a on już mówi jak świat, zachowuje się jak świat, podejmuje decyzje jak świat. Nikt mnie nie widzi. Jestem poza zborem. Nikt mnie nie widzi. Bóg widzi. Bracia, siostry, Bóg widzi. I ten kielich może się kiedyś przelać. Ten kielich może się przelać i Pan naprawdę może dotknąć. I to jest błogosławione, kiedy Pan dotyka i kiedy Pan oczyszcza. Ale może być to też niezwykle bolesne. Niezwykle bolesne. I tutaj Bóg mówi przez proroka, idźcie w góry, sprowadźcie drzewo, budujcie dom, idźcie w góry, czyli sprowadźcie to właściwy budulec. Nie ma go wszędzie, on jest w górach, to jest obraz Boga, Bożej obecności. Budowanie domu, budowanie kościoła. A nie może być, nie możemy budować słomą, drewnem i sianem, ale czytamy, że mamy budować na tym właściwym fundamencie, na Chrystusie. I to z drogich kamieni, ze złota, ze srebra. A wiemy, że srebro i złoto nie jest pospolite, nie ma go wszędzie dużo, czy drogich kamieni. A więc to są pewne skarby, które Bóg nam objawia. Pójście w góry to jest szukanie Boga, Jego obecności, Jego oblicza, gdzie Pan odsłania nam swoje tajemnice, gdzie Bóg pokazuje nam, co mamy czynić, w jaki sposób postępować, jak żyć. Otrzymujemy wtedy właśnie ten budulec, z którego mamy budować świątynię Bożą. Czyli jesteśmy świątynią Bożą. My jesteśmy świątynią Bożą. Bóg uczynił to dla nas. Uczynił nas świątynią swoją. To jest cudowne, że święty Bóg mieszka w człowieku. To jest niesamowite. Ale wiemy o tym, że ta świątynia musi być przyozdobiona nie sianem, nie jakimś drewnem, nie słomą, nie byle czym, nie rzeczami, które pochodzą z tego świata czy z umysłu ludzkiego, ale wszystko to, co pochodzi od Boga, to, co Bóg nam pokazuje, objawia, czy to przez Słowo, przez Ducha Świętego wskazuje, ale to pochodzi od Pana. Musi to pochodzić od Boga. Wówczas Kościół wzrasta w prawidłowy sposób. Idźcie w góry. Idźcie w góry. A więc Bóg wzywa nas do tego, byśmy pracowali dla Niego, byśmy Jemu służyli. W 11 wierszu czytamy, sprowadziłem też posuchę na kraj, na góry, na zboże, na moszcz i oliwę. My wiemy, zboże, moszcz, oliwa, zawsze to wskazuje na Chrystusa. Zboże, to jest Boże Słowo. To jest to ziarno, moszcz to jest półprodukt w produkcji wina. Wiemy, że te winogrona, one są w tłoczni, miażdżone. I to jest moszcz, to jest krew Syna Bożego, oliwa, to jest Duch Boży, Duch Święty. Sprowadziłem posuchę, nie macie tego, nie macie, nie odczuwacie Bożej obecności. Tak jakby Boga nie było, tak jakby ściana jakaś była między mną a Bogiem. Kiedy człowiek mija się ze swoim powołaniem, kiedy nie traktuje poważnie Bożych spraw, Bożych rzeczy. Można się przyzwyczaić i można pomalutku zeświadczać i można czuć się bardzo wygodnie, dobrze w swoim gniazdku, które uwiliśmy sobie. Możemy tak się czuć, ale bracia i siostry, to jest wszystko fałszywe, bo co zrobimy, kiedy Chrystus przyjdzie? Co zrobimy? Ja pamiętam, jak jeździłem do Chełma, usługiwałem Słowem Bożym. Tam był, jest jeszcze ten brat w tym zborze. On był na olimpiadzie, w zapasach. Startował w pierwszej lidze, w zapasach, walczył, zapaśnik. Ale przyszedł taki moment w jego życiu, że Bóg go dotknął, tak niesamowicie dotknął, upokorzył. On ze mną rozmawiał, mówił mi o tym doświadczeniu, to aż płakał, aż mu łzy leciały po policzkach i powiedział, kiedy Pan Jezus przyjdzie, to co ja, Adam, wezmę te swoje puchary i medale i powiem, patrz Panie Jezu, ile ja zdobyłem tych pucharów, tych medali. Z tym pójdę do Niego? To On chce oglądać? Co my Panu Jezusowi pokażemy? Bracia i siostry, jakże to ważne jest, byśmy to rozumieli. nie ma nic złego w tym, że człowiek ma, posiada. To jest bardzo dobrze, bo możemy tym służyć Chrystusowi, innym nawet. Możemy mieć z tego wielką sami korzyść, błogosławieństwo. Jak najbardziej. Chwała Bogu za to, że jest dobry, że jest łaskawy dla nas, że udziela hojnie. Ale nigdy by te rzeczy nie stały się dla nas bożyszczem, bożkiem. No sami nie wiemy, kiedy to się może stać. Na sprawy pańskie nie chcemy łożyć. Na sprawy pańskie nie chcemy dawać. Ale gdy planujemy wakacje, to w ogóle nie bierzemy pod uwagę nawet niektórych rzeczy. Albo gdy planujemy jakieś zakupy, czy planujemy coś innego. A nie chodzi tutaj jedynie o jakieś dobra materialne, ale nawet o czas, o poświęcenie. To jest jeszcze ważniejsze, żeby oddać Bogu czas, swoje serce. A więc widzimy, Bóg mówi, idźcie w góry i sprowadźcie stamtąd to drzewo. I Pan mówi, z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy was gorliwie krząta się koło własnego domu, dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. A więc człowiek jest jakby pozbawiony tego prawdziwego, faktycznego błogosławieństwa od Pana. I tutaj był taki okres, gdzie oni trochę zaczęli już pracować, ale potem ociągali się, znowu zaczęli się ociągać. Pan nie zostawił ich z tym, ale posłał do nich Aggeusza ze słowem. Posłał znowu do nich słowo i widzimy, że ten lud przyjął z bojaźnią, z lękiem to słowo. Oni od razu rozpoznali, że przez Aggeusza przemawia Pan, że przez Aggeusza przemawia Bóg. A więc bracia i siostry, w drugim rozdziale możemy czytać, to jest odniesienie do narodu izraelskiego, to jest odniesienie do królestwa tysiącletniego. Przyszła chwała mojego domu będzie większa niż ta dawna. I taka jest prawda, bracia i siostry. My oczekujemy na powrót Pana Jezusa Chrystusa. Oczekujemy na Jego królestwo, tysiącletnie królestwo. Oczekujemy na wypełnienie się tych wszystkich słów. Oczekujemy na to. Ale bracia i siostry, póki co Bóg chce mieć swój Kościół. Chce mieć swoją świątynię. Chcę mieć dostęp do Twojego, mojego serca, do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Ja jestem z wami. Ten prorok Aggeusz wielokrotnie powtarza te słowa. Ja jestem z wami, do dzieła. Pan Jezus Chrystus przez Izajasza został nazwany Immanuelem, co się wykłada Bóg z nami. Bóg z nami Bóg. Immanuel. Pan Jezus Chrystus, który dał nam obietnicę, że będzie z nami. Tak jak Bóg dał obietnicę, kiedy oni wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza. Dał im obietnicę przez swoje słowo, że zawsze będzie z nimi, że nie opuści ich. Więc dlaczego tak jest, że czasami ludzie przeżywają pustkę? Dlaczego znajdują się czasami w Babilonie? Dlatego, że to człowiek opuszcza Boga, a nie Bóg. Człowieka. To człowiek porzuca. To człowiek jest winien. Ponieważ Bóg jest doskonały i możemy czytać, u Niego nie ma nawet chwilowego zaćmienia. Bóg jest doskonały. On jest święty. On jest wierny swojemu słowu. A więc Pan mówi do dzieła, bo jestem z wami, do dzieła. Więc to nie jest tak, że człowiek tylko słucha. Ale Pan powołuje nas do tego, byśmy czynili, byśmy zaczęli patrzeć na tą świątynię trochę w inny sposób. Przede wszystkim mamy zacząć od siebie samych, od swojego serca. Czy nie ma tam rzeczy, czy nie ma tam jakiegoś gruzu, coś, co leży w gruzach, coś, co zostało zaniedbane, zakurzone, zniszczone może nawet. Więc to wymaga odrestaurowania, to wymaga pracy. Do dzieła, bo jestem z wami. Pan daje taką obietnicę. A jeśli z nami Bóg, Paweł mówi, to któż przeciwko nam? Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Bracia i siostry, co to nam mówi tak naprawdę, że Bóg w Jezusie Chrystusie daje nam zawsze zwycięstwo. daje nam zwycięstwo. Możemy czytać o tym w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale. Paweł mówi, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. Czy my to bierzemy poważnie? Czujemy czasami zniechęcenie? Oczywiście, że czujemy. Wszyscy je czujemy. Zawsze jest jakaś niechęć. Może się pojawić ten głos ciała. Ale my wiemy, co z tym zrobić. To jest nasza decyzja tak naprawdę. Jaką decyzję wówczas podejmiesz? To jest najważniejsze. Co podejmiesz? Jaką decyzję? Czy chcesz być tym, który służy Bogu? Czy chcesz być właśnie w gronie tych, którzy odbudowują świątynię, pracują nad nią, dbają o nią, myślą o niej, oczyszczają tą świątynię, przygotowują się na spotkanie z Panem, na spotkanie z Bogiem? Bądźcie stali, stali, Paweł mówi. Bądźcie stali, nie przewrotni, ale stali. Czasami człowiek mówi tak, ale u niektórych tak, to znaczy równocześnie nie. Ale u Chrystusa tak nie jest. Możemy czytać o Nim, że w Nim znajdujemy tak. Pan się zgadza. Pan jest tym, który jeśli daje jakąś obietnicę, On stoi za swoim słowem. Stoi za swoim słowem. W 15 psalmie możemy również o tym przeczytać, że ten, który nie zmienia swojego zdania, ten będzie oglądał Pana, ten będzie na tej górze Pana, nawet na własną szkodę, ale nie zmieni. Jeśli obiecał, jeśli coś obiecujesz, jeśli chcesz przyłożyć rękę do domu Pańskiego, bądź wierny w tym. Bądź wierny w tym. Niech Twoje serce nie będzie przewrotne, bo wiemy, że taką przewrotnością to Pan się brzydzi, przewrotnym sercem. A możemy ukryć wiele rzeczy, jeden przed drugim, ale nigdy tego nie ukryjemy przed Panem, a przyjdzie czas, że Pan te ukryte rzeczy będzie sądził, pokaże. Więc bracia i siostry, tu jest wyraźnie powiedziane, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Ten trud nie jest daremny, bracia i siostry. W liście do Galacjan możemy czytać takie słowa dla zachęty dla nas wszystkich. List do Galacjan, otwórzmy na chwilkę 5 rozdział tego listu. Piąty rozdział, 13 wiersz. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, czyli nie pobłażajmy cielesności swojej, ale służcie jedni drugim w miłości. Do tego Bóg nas powołuje, abyśmy służyli jedni drugim w miłości, abyśmy stawiali jeden drugiego jako wyższych od siebie, byśmy uważali jeden drugiego za wyższych od siebie, abyśmy służyli jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Do tego Bóg nas powołuje, bracia i siostry. Nie do kąsania, nie do pożerania, nie do kąsania, nie do pożerania, nie do obrażania, nie z tego, żeby się zdystansować, omijać łukiem, być jakoś urażonym, chodzić urażonym. Bracia i siostry, co by się stało, gdyby prawdziwe prześladowania przyszły? Gdyby na naszych oczach zaczęli zabijać braci i siostry z naszego zboru? Co ty byś zrobił? Jak taka drobna jakaś rzecz może sprawić, że człowiek nie może spać, że nie może spokojnym być, że jest po prostu urażony? A co wówczas? Co by było? Gdyby tak naprawdę przyszły takie straszne prześladowania i na Twoich oczach, droga żono, zabiliby Ci męża, a na Twoich oczach, drogi mężu, zabiliby Twoją żonę albo Twoje dzieci, co byś zrobił wtedy? jak byśmy się zachowali, gdzie mamy pociechę, gdzie mamy nabrać sił, gdzie mamy się pocieszać. Biblia mówi, nie kąsajcie, nie pożerajcie, ale miłujcie i służcie jedni drugim w miłości, nie pobożając swojemu ciału. To jest tak ważne dla nas, bracia i siostry, taki bardzo ważny temat, abyśmy dbali o świątynię, byśmy dbali o Kościół, miłowali swój zbór, miłowali Kościół. Nie ma doskonałego zboru, nie ma doskonałego Kościoła, dlatego że ludzie są niedoskonali, my jesteśmy niedoskonali, ale Chrystus jest doskonały, bracia i siostry. I On udziela nam tej doskonałej miłości, abyśmy w tę miłość mogli się przyoblec, byśmy mogli się przyoblec z Pana Jezusa Chrystusa. To jest nade wszystko czynić wszystko z miłości, bracia i siostry. Nie z przymusu, nie z niechęcią, ale z miłości do braci, do sióstr. Przede wszystkim ta miłość, ona będzie wzrastać, jeśli będziemy mieli miłość do Boga. To jest naturalne. Jeśli człowiek ma prawdziwą miłość do Boga, prawdziwie Go miłuje w swoim sercu, będzie miłował też tego, który się z Boga narodził. Tak uczy nas Jan w swoim liście. Jeżeli żyjemy w bliskiej społeczności z Bogiem, to również będziemy chcieli żyć w bliskiej społeczności z braćmi, siostrami. Nie będziemy się dystansować. Nie będziemy robić jakichś takich, nie wiem, do te linie wyznaczę. Tutaj możecie, a tu już nie. To już jest moje. Już lepiej mi nie dzwońcie po 21:00, bo jestem zły, jak ktoś mnie obudzi w nocy. I później ze złości nie mogę zasnąć. Nie może tak być, bracia i siostry. To jest taki powrót do świata. Powrót do świata, do egoizmu, do świata. A przecież Pan od tego nas odkupił, wykupił. Abyśmy w wolności żyli, w miłości służyli jedni drugim. Pan Jezus powiedział, szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne dodam wam, przydam wam. Nie lękajmy się, nie bójmy się. Pan będzie otwierał nam nowe drzwi błogosławieństwa. Bóg jest łaskawy, dobry dla nas. Chciejmy Mu ufać, chciejmy Mu zaufać. Jest wielu ludzi, którzy nie potrafią ufać, nie potrafią wierzyć Bogu, dlatego że patrzą tylko na to, co widzą ich oczy. Oni widzą na przykład, że tylko tak jest i mówią, tak tylko jest. Więc ja muszę zrobić po swojemu, muszę postąpić po swojemu. A przecież wiara to jest pewność tego, czego się spodziewamy. Nie to, co widzimy, ale tego, czego nie widzimy. Tego, czego nie widzimy. Gdybym ja chciał teraz powiedzieć o swoim życiu, to bym mógł powiedzieć dwie takie rzeczy, dwie takie historie. Mógłbym powiedzieć, że nie układa mi się, a jestem chory, mam problemy z równowagą, mam problemy ze słuchem, ciągle kto muszę dopytywać, już to jest takie dla mnie upokarzające, czy Bóg na pewno mnie kocha. Ciągle jakieś problemy, ciągle ktoś ma do mnie pretensje. Dlaczego to tak jest? Ja może się wycofam. Nie, to jest takie niedobre życie. Niedobre życie jest. Inni żyją lepiej. Patrzę, jak ludzie żyją, gdzieś tam sobie jeżdżą, coś tam sobie robią, tak? I są szczęśliwi, a ja muszę się tutaj męczyć. I mam tą chorobę jeszcze, taką ciężką chorobę. I to wtedy narzekam. To wtedy nie jest wiara. To jest tylko sprawozdanie cielesnego, biednego człowieka. To jest sprawozdanie cielesnego, biednego człowieka. A apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, że utrapienie czasu teraźniejszego nic nie znaczy, kompletnie nic, z chwałą, która ma się nam objawić w porównaniu z tym, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Czasami to, że człowiek nie widzi rozwiązania, postępuje po swojemu. Nie widzę rozwiązania, więc skoro tak jest, to muszę postąpić po swojemu. Modlę do Boga, modlę się i Pan nie odpowiada, więc ja muszę postąpić po swojemu. To jest niewiara, to jest prawdziwa niewiara. My mamy czekać na odpowiedź, mamy czekać na ten Boży sposób, na Boży czas, kiedy Pan przemówi do nas, kiedy Pan przyjdzie ze swoją odpowiedzią. Nie możemy rozgoryczać swojego serca. To tak jak kiedyś na Śląsku Cieszyńskim tam pewien brat powiedział, no wiesz, no jestem w takim zborze, tam jest tak mało sióstr, no a tutaj na studiach poznałem tam taką dziewczynę, ona jest bardzo fajna, bardzo lubi słuchać o Bogu, a mówię, czy ona jest nawrócona? No nie, ale wiesz, tam Bóg to na pewno zrozumie. Pan to zrozumie. Ludzie po prostu nie wierzą Bogu i robią po swojemu. Nie wierzą, wykazują niewiarę, sięgają w te rzeczy, wchodzą w te rzeczy, które nigdy nie powinni wejść i nigdy nie powinni się tam znaleźć. Bóg chce działać pośród nas i chce nas błogosławić, ale On chce widzieć w naszym sercu naprawdę wiarę, zaufanie. Zaufanie dziecka, że ufamy, że Bóg jest dobrym Ojcem, kochającym. Biblia mówi, wszelką troskę zrzućcie na Niego, gdyż On się nie stara o was. Tak? Tak niektórzy myślą, Bóg się o mnie nie stara, więc muszę sam się postarać. I bach, jakiś taki głupią rzecz robią. A później konsekwencje, a później płacz, a później ciężko to odkręcić. Ciężko jest to odkręcić. Jak człowiek się zaplącze w coś, to tak jest ciężko później z tego wyjść. Ale chwała Panu Jezusowi, że przy pomocy nadnaturalnej Jego działania, cudownego działania, przy pomocy Ducha Świętego, Bożego Słowa, Pan może wpłynąć na każdą sytuację i obrócić to ku dobremu. Bóg może dać nowy początek każdemu człowiekowi, który pragnie. Zwróćmy uwagę, jak potraktował swojego syna, który zmarnotrawił całe swoje dziedzictwo. I co on zrobił? On przepił, przehulał z nierządnicami. Na pewno nie grał z nimi w szachy, na pewno nie oglądał jakichś bajek. On robił bardzo złe, ohydne rzeczy, ten człowiek. Ale kiedy postanowił wrócić do Boga, do domu, kiedy pokutował, to Pan nałożył na niego szatę, dał mu pierścień, dał mu sandały. To wiemy, że Bóg wybiegł na spotkanie, rzucił się mu na szyję wręcz. To jest prawdziwy obraz Boga, który nas miłuje, który nas kocha, który naprawdę miłuje, kocha, troszczy się o nas. Ale tylko dlatego, że czasami nie rozumiemy Go, nie rozumiemy Jego działania, postępujemy po swojemu. Ale my nie mamy rozumieć Boga, bracia i siostry, bo do końca Go nigdy nie pojmiemy. Paweł o tym mówi, cząstkowa wiedza, cząstkowe poznanie, cząstkowe. Ale mamy wierzyć i ufać, że On jest doskonały, że jest doskonałym Ojcem, że nigdy Cię nie pominie, że Pan ma najlepsze rzeczy dla Ciebie i w tym właściwym czasie. Często ludzie robią taki błąd, że chcą sami coś sobie wziąć. Nie czekają na ten właściwy czas. Albo zamieniają, robią rzeczy, których nie powinni robić w takim i w takim czasie. Czasami można podjąć takie niewłaściwe decyzje, a potem człowiek żałuje, nie może tego odkręcić, nie może tego już odwrócić. W Cieszynie był taki człowiek, który nieustannie siedział przed magnetowidem. Wtedy jeszcze były filmy takie, na tych taśmach magnetowidowych. On nieustannie wypożyczał, nieustannie oglądał, cały czas oglądał. Kiedy my byliśmy na modlitwie, on oglądał. Kiedy my chodziliśmy na jakieś spotkania, grupy domowe, czy jakiekolwiek inne dodatkowe spotkania, nauczania, on oglądał, nie interesowało go nic, oglądał. A potem nawet nie mógł skupić się na nabożeństwie, ponieważ do nocy, do półna, do całą noc oglądał jakieś filmy i taki człowiek niech nie myśli, że coś z Bogiem przeżyje. Co taki człowiek przeżyje z Bogiem, jeśli on nie przychodzi przygotowany na nabożeństwo? Mamy być gotowi, przygotowani, modlić się w domu, prosić Pana. Więc można jakieś rzeczy robić, ale we właściwym czasie. Ja nie mówię, że to jest dobre, nie pochwalam, nie interesują mnie jakieś filmy. Dlatego, że to jest zazwyczaj tak, że jeden człowiek coś sobie wymyśli w głowie, a miliony ludzi oglądają, podziwiają i wierzą temu. I myślą, tak wygląda świat. I to jest kształtowanie tak naprawdę. To jest kształtowanie, to jest sianie tego złego ziarna. Bardzo często, oczywiście są jakieś pożyteczne rzeczy, które możemy znaleźć dla siebie. Ale najważniejsze, bracia i siostry, żebyśmy pozwolili Bogu poprowadzić się, bo On jest Bogiem porządku, to nie jest Bóg chaosu. On nie jest autorem zamieszania w naszym życiu, ale On wszystko porządkuje. Pan jest łaskawy, jest dobry. On chce nas ochronić od tych złych rzeczy. To nie dlatego, że nam coś zakazuje i nakazuje, ale są rzeczy, które są bardzo złe dla nas, niszczą nas, zniszczą. Jeśli będziesz robił pewne rzeczy, nie odwrócisz się od tego, to ciebie zniszczy. A Bóg chce od tego ochronić. To nie jest na zasadzie, o, Bóg nam zakazał patrzeć. Bóg nam zakazał oglądać, powiedzmy, nie wiem, brudne rzeczy w internecie. O, biedni ludzie, Bóg im zakazał. Biedny chrześcijanin, Bóg ci nie pozwolił. Jaki ty jesteś biedny, a tak bardzo chcesz oglądać. A to nie o to chodzi, bracia i siostry. Bóg nas chce zachować, obronić, ochronić, ponieważ wie, jak wielkie spustoszenie to może przynieść. Jak bardzo może ciebie to pokonać, jak bardzo może ciebie to zranić, powalić wręcz. Więc Bóg jest naprawdę łaskawy, jest dobry. Zrzućcie wszelką troskę na Niego, gdyż On ma o was staranie. I zakończymy teraz modlitwą, powstańmy.